Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na prośby radiosłuchaczy powrócę do omawiania zawrotów głowy, które stanowią bardzo częste skargi w lekarskiej praktyce, zarówno laryngologicznej, neurologicznej, chociaż chorzy z zawrotami głowy często trafiają także do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, internistów i lekarzy rodzinnych. Częstość występowania zawrotów waha się od 20 do 30% z przewagą wśród kobiet. Z tego prawie 90% przypadków zawroty głowy mają tendencję do nawracania. Zawroty głowy nie stanowią jednej jednostki chorobowej, ale są patologicznym objawem dotyczącym szczególnie układu równowagi, który ma bardzo ważną funkcję do spełnienia, począwszy od świadomej orientacji w przestrzeni, przez prawidłowe kierowanie ruchem gałek ocznych, po regulację równowagi ciała wraz ze sterowaniem ruchami dowolnymi i celowymi. Utrzymanie równowagi jest zależne od prawidłowego stanu i działania podstawowych zmysłów, czyli narządu wzroku, równowagi i czucia głębokiego, albo anatomicznie nazywa się to czucie proprioreceptywne, którym określa się zmysł orientacji ułożenia własnego ciała. Receptory czucia głębokiego albo proprioreceptory znajdują się w mięśniach, ścięgnach, stawach, dzięki którym mózg otrzymuje informacje o napięciu mięśni i położeniu ciała bez używania wzroku. Czucie proprioreceptywne odbiera bodźce spowodowane uciskiem, rozciąganiem, ustawieniem i ruchem własnego ciała. Jak wspomniałam, informacje z oka, zmysłu równowagi i czucia głębokiego są kojarzone i interpretowane w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na orientację położenia w przestrzeni oraz utrzymanie równowagi nie tylko w trakcie ruchu, ale podczas postawy stojącej. W regulacji tych bardzo skomplikowanych czynności biorą udział nie mniej skomplikowane struktury, do których należy nie tylko czucie głębokie, czyli proprioceptywne, ale narząd równowagi, narząd przedsionkowy w uchu wewnętrznym i narząd wzroku. A poza tym docelową także anatomiczne struktury, takie jak kora mózgu, mięśnie gałek ocznych, mięśnie szkieletowe, które biorą udział w otrzymaniu postawy ciała i ruchomości. Prawidłowa czynność układu równowagi jest oparta na informacjach płynących z narządów równowagi, umieszczonych nie tylko w uchu wewnętrznym, narządzie wzroku czy nerwach czucia głębokiego, ale także na dokładnym współdziałaniu wszystkich elementów wraz z połączeniami nerwowymi, między innymi takie, które muszą być oczywiście bardzo precyzyjne. Najpierw przedstawię trochę informacji na temat anatomii i fizjologii, które pozwolą trochę lepiej zrozumieć przyczyny zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, zwłaszcza, że uszkodzenia mogą być umiejscawiane na różnych poziomach, zarówno obwodowej, jak i ośrodkowej części narządu równowagi, a także innych części układu nerwowego. Co prawda tego rodzaju wiedza ma szczególne znaczenie dla lekarzy, jednak przekazuje te informacje anatomiczno-fizjologiczne także po to, aby uświadomić, jak wspaniale jesteśmy zbudowani, w jaki precyzyjny sposób działają nasze zmysły. Do układu odpowiedzialnego za równowagę należy ucho podzielone na zewnętrzne i wewnętrzne i środkowe, w skład którego wchodzi ślimak w uchu wewnętrznym. W błędniku kostnym wyróżniany jest ślimak ściśle połączony z następną strukturą określaną przedsionkiem, który wchodzi w skład narządu równowagi. Narząd równowagi składa się nie tylko z przedsionka, będącego częścią składową ucha wewnętrznego, ale także z nerwu przedsionkowego, jąder przedsionkowych w pniu mózgu, które są wyspecjalizowanymi z grupami komórek nerwowych połączonych szlakami nerwowymi ze sobą i z innymi strukturami układu nerwowego. Ucho wewnętrzne składa się z dwóch części, przy czym jedna część znajduje się wewnątrz drugiej. W tym błędnik kostny zawiera wewnątrz błędnik błoniasty. Błędnik kostny poza ślimakiem jest zbudowany z kanałów znajdujących się w części skalistej kości skroniowej leżąc zewnętrznie do błędnika błoniastego, który jest otoczony przez płyn zwany przychłonką albo perylimfą. Budowa błędnika kostnego i błoniastego jest dość skomplikowana, do tego niewidoczna, gdyż ukryta głęboko w części skalistej kości skroniowej, na której oddzielone oponami leżą płaty skroniowe półkuli mózgu. Błędnik błoniasty, chociaż odpowiada ścianom kostnym, jest jednak nieco mniejszy i oddzielony od błędnika kostnego przestrzenią perylimfatyczną i jeszcze między błędnikiem błoniastym a kostnym występują cienkie włókienka, które utrzymują w jakiś sposób błędnik błoniasty. Wewnętrznie leżący błędnik błoniasty składa się z przewodów półkolistych ze specjalnymi grzebieniami, a także z takich części jak woreczek i łagiewka, które mają specjalne zakończenia nerwowe, czyli receptory wrażliwe na przyspieszenia kątowe i liniowe. Receptory leżące w kanałach półkolistych reagują na ruchy głowy i przyspieszenia kątowe, natomiast nie reagują na spoczynek. Narząd receptorowy, zwany z kolei grzebieniem bańkowym, który jest umieszczony w rozszerzonej części przewodu półkolistego w bańce, każdy składa się z komórek włoskowatych i zębowych. Pokryte są one galaretowatą substancją, określaną osklepkiem. W przedsionku części błędnika kostnego znajduje się woreczek, łagiewka, dwie składowe błędnika błoniastego zawierające plamkę zmysłową woreczka, która ma wymiary 2 mm, której płaszczyzna jest zbliżona do podstawy czaszki, oraz plamkę zmysłową łagiewki, która jest prostopadła do płaszczyzny łagiewki. Receptory albo specjalne zakończenia nerwowe w łagiewce tworzą narząd otolitowy, zwany niekiedy plamką otolitów. Na plamkach znajdują się maleńkie błony kamyczkowe, na których umieszczone są drobniutkie kamyczki błędnikowe, otolity, zbudowane z kryształków węglanu wapnia. Podczas ruchu kamyczki podrażniają komórki rzęsate, z których impulsy dalej przewodzone są wzdłuż nerwów do mózgu. W specjalnym skupisku komórek nerwowych, zwanych zwojem przedsionkowym, znajduje się aż 19 tysięcy takich komórek nerwowych, które zaopatrują zarówno grzebienie bańkowe, jak i plamki, woreczka i łagiewki. Każda część nerwu przedsionkowego, czyli ósmej pary nerwów czaszkowych, kończy się po tej samej stronie w czterech specjalnych skupiskach komórek nerwowych, ale włókna biegną także do kory muszczku. Dalej wypustki komórek nerwowych biegną z jąder przedsionkowych także do rdzenia kręgowego, a także do różnych innych struktur ośrodkowego układu nerwowego, w tym do tworu siatkowatego nerwów czaszkowych związanych z ruchem gałek ocznych. W układzie równowagi dużą rolę odgrywa wspomniana struktura określana tworem siatkowatym, który jest skupiskiem komórek określanych anatomicznie jądrami, których na razie poznano około 90, wraz z drogami łączącymi poszczególne struktury biorące udział w przewodzeniu impulsów. Twór siatkowaty otrzymuje włókna właściwie ze wszystkich części, zarówno z rdzenia kręgowego, z nerwów czaszkowych, z mózgu, z półkuli muszczku i przesyła impulsy do tych samych struktur nerwowych. Twór siatkowaty spełnia rolę nie tylko układu równowagi, ale także kontroluje czynność układu autonomicznego, w tym napięcia mięśniowego i wielu innych czynności, zwłaszcza koordynacji poszczególnych ruchów i mięśni. Ta struktura, rzeczywiście podobna do nerwowej sieci, ma wpływ na utrzymanie właściwego napięcia mięśniowego zarówno podczas stania, jak i chodzenia, jak i zachwiania równowagi. Poprzez twór siatkowaty przedsionek ma także połączenie z nerwem błędnym, bardzo ważnym nerwem dla ludzkiego organizmu, którego podrażnienie wywołuje nie tylko nudności i wymioty, ale zmiany ciśnienia i zaburzenia akcji serca. Wynikiem podrażnienia tego nerwu wskutek stanu zapalnego albo innych czynników przyczynowych Zwłaszcza podrażnienia przedsionka występować mogą objawy określane szokiem przedsionkowym z całym szeregiem dolegliwości i objawów, które towarzyszą. Za chwilę opowiem o podziale zawrotów głowy i zawrotach głowy u ludzi w podeszłym wieku. Pojęcie zawrót głowy odnosi się do różnych zjawisk i rozróżnia się zawroty układowe, czyli prawdziwe, które polegają na złudzeniu ruchu otoczenia albo własnego ciała, albo też tylko głowy. Dalej, drugi rodzaj dolegliwości nazwany jest zawrotami nieukładowymi albo rzekomymi, które są mniej sprecyzowane i polegają na złudzeniu braku stabilności, a przejawiają się jako wrażenie niepewności postawy, braku równowagi, lęku przed upadkiem. To rozróżnienie zawrotów głowy układowych i nieukładowych ma oczywiście podstawowe znaczenie dla lekarzy i diagnostyki, ale także dla leczenia. Zawroty układowe są zwykle spowodowane uszkodzeniem błędnika albo uszkodzeniem unerwienia błędnika. Natomiast zawroty nieukładowe wiążą się raczej z zaburzeniami ośrodkowymi, czyli zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Przyczyną zawrotów głowy mogą być różne i różnie klasyfikowane, zależnie od kryterium, więc jest podział na organiczne, takie, które obejmują zmiany zapalne, zmiany naczyniowe, zwyrodnieniowe, nowotworowe oraz czynnościowe, które mogą być objawem różnych chorób, szczególnie takich jak migrena, nerwica czy depresja. Zawroty głowy określano jako uczucie ruchu obrotowego. Bez jego rzeczywistej obecności mogą powstać z różnych wymienianych przyczyn, to zarówno urazów, jak i stanów zapalnych, mówiłam bakteryjnych, wirusowych, alergicznych, mogą powstać na skutek zaburzeń krążenia, zarówno ośrodkowego, jak i zaburzeń w samym uchu wewnętrznym. Mogą powstawać w przebiegu chorób metabolicznych, chorób endokrynologicznych, różnego rodzaju nowotworów. Rozróżnia się także zawroty napadowe, długotrwające oraz tak zwane położeniowe i towarzyszące zmianom położenia ciała. Napadowe zawroty głowy mogą trwać od kilku minut do kilku godzin. Czasem długotrwające mogą przechodzić nawet w tygodnie i znacznie dłuższe okresy. Natomiast położeniowe trwają sekundy. Napad charakteryzuje się zwykle nagłym początkiem, dramatycznym przebiegiem oraz szybkim znikaniem objawów. Zawroty głowy mogą być spowodowane toksycznym działaniem leków, co określane jest ototoksycznością, czym określa się niepożądany, toksyczny wpływ leków na właśnie te delikatne i precyzyjnie działające struktury ucha wewnętrznego. Szczególnie chodzi o takie leki jak antybiotyki, które mają jeszcze specjalny dodatek ototoksyczny, bo nie wszystkie antybiotyki bardzo toksycznie działają, zwłaszcza preparaty stosowane w leczeniu nowotworów i cytostatyki, ale też wpływają preparaty moczopędne, powszechnie używane, niesterydowe leki przeciwzapalne i salicylany. Spośród antybiotyków najbardziej ototoksyczne są streptomycyna, neomycyna, kanamycyna, a z nowszych antybiotyków drugiej generacji amikacyna i szczególnie ototoksyczna gentamycyna. Do dolegliwości wynikających z toksycznego działania leków należą zwłaszcza takie jak szum w uszach, w głowie, upośledzenie słuchu, o różnym nasileniu, zawroty głowy, zaburzenia równowagi. Około 20-30% zawrotów głowy są klasyfikowane jako czynnościowe, jakie występują w migrenie na przykład, w której oprócz charakterystycznego, przeważnie tętniącego bólu nudności i wymiotów ze światło wstrętnym oraz nadwrażliwością na dźwięki mogą występować zawroty głowy. Zawroty głowy mogą występować także w zaburzeniach lękowych, różnych nerwicach, jak nerwica natręctw, nerwica depresyjna, czyli dystymia, albo nerwica histeryczna. Chorzy z zaburzeniami nerwicowymi określają zawroty jako niepewność przychodzeniu, niektórzy jako wrażenie unoszenia albo pływania. Odczuwają lęk przed upadkiem albo charakteryzują te zawroty głowy jako nogi z waty. Zawroty nerwicowe zwykle są mało nasilone, chociaż reakcje chorych mogą być wyolbrzymione, wywołane przez nadmiernie odczuwany wewnętrznie lęk. Klinicznie wyodrębnia się różne formy zaburzeń nerwicowych z zawrotami, jak napady paniki, agorafobia i fobia zawrotów. Napady paniki to lub zaburzenia paniczne charakteryzowane są jako gwałtownie narastający lęk z hiperwentylacją, czyli znacznie przyspieszonym i pogłębionym oddechem, także parestezjami rąk, czyli zaburzeniami czucia, takimi objawami jak drętwienie nie tylko rąk, ale okolicy ust i innych części ciała, jakie przebiegają z pobudzeniem, trudnościami w oddychaniu, także z kołataniem serca, osłabieniem, zawrotami głowy, które mogą być nieraz bardzo dokuczliwe. W czasie napadu chorzy bledną, mają przyspieszoną akcję serca, kurcze rąk, stóp, które zwykle trwają nawet do kilkudziesięciu minut. Drugim takim formą nerwicy jest agorafobia, która polega na obsesyjnej obawie przed wyjściem z domu, przebywaniem w otwartych przestrzeniach, na placach, w tłumie, wyjściem do sklepu, które prowokuje lęk przed rozmaitymi także dolegliwościami. Objawy znikają albo maleją, gdy chory przybywa w towarzystwie innych osób. Stan ten ogranicza zwykle jednak aktywność życiową, co jest tym bardziej niebezpieczne, że choroba ma przebieg przewlekły. Zawroty głowy mogą także wynikać z depresji, jaka charakteryzuje się obniżeniem nastroju, spowolnieniem podstawowych procesów psychicznych, z lękiem, myślami, tendencjami samobójczymi, poczuciem winy, samooskarżaniem, z utratą zainteresowań. Zawroty głowy spotykane są także u ludzi starszych. Jak mówiłam, bardzo często szacunki mówią, że ponad 50% osób, ludzi w wieku po 65 roku życia może cierpieć na zawroty głowy. Przyczyna zawrotów głowy u osób w starszym wieku to starzenie się receptorów obwodowych słuchu, czyli zakończeń nerwowych i układu nerwowego, równowagi, ale także czucia głębokiego, czyli tych wszystkich receptorów, które znajdują się w mięśniach, ścięgnach. Duża rola w zaburzeniach starczych przypada uszkodzeniu struktur układu równowagi na skutek niedokrwienia z powodu miażdżycy, niewydolności krążenia i innych zwyrodnieniowych procesów związanych z wiekiem. Człowiek w podeszłym wieku z zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy zwykle klasyfikowany jest jako chory neurologicznie, z zaburzeniami w obrębie narządów zmysłów. Tutaj warto powiedzieć, że na szybkość biologicznego starzenia mają wpływ różnego rodzaju uwarunkowania środowiskowe, destrukcyjne, zażywanie leków, narkotyków, złe odżywianie, brak higieny, picie alkoholu, palenie tytoniu. Starsze osoby z zaburzoną czynnością poszczególnych składowych opacznie odczuwają impulsy, co daje odczucie zaburzeń równowagi, niepewnego chodu albo zawrotów głowy, a także uczucie chwiania się zawrotą głowy w zaburzeniach krążenia mózgowego. Towarzyszy często uszkodzenie słuchu, wzroku, a także różne objawy nerwicowe. Już po 40 roku życia część ludzi jest dotknięta zaburzeniami słuchu. Zmiany zwyrodnieniowe, które obejmują zwłaszcza słyszenie, osłabienie słyszenia tonów, ale także całego układu z korowymi ośrodkami włącznie, i wielokrotnie jest tak, że chorzy nie tylko słabo słyszą, ale nawet nie rozumieją, co się do nich mówi. Zaburzenia poczucia równowagi bywają często powodem ograniczenia aktywności i wynikają z różnych negatywnych z tego wynikających konsekwencji. Podłożem uszkodzenia układu równowagi nie tylko u osób starszych mogą być zaburzenia naczyniowe, szczególnie na podłożu miażdżycy, i to dotyczące wszystkich tętnic, nie tylko tętnic kręgowych, które przebiegają w specjalnych otworach wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych, ale także dużych tętnic aorty, tętnicy podobojczykowej, tętnic muszczkowych, i ogólne zaburzenia krążenia mózgowego w przebiegu miażdżycy, zwłaszcza miażdżyca, staje się takim powodem niewydolności krążenia mózgowego, które może jednak także ulegać upośledzeniu w innych chorobach, cukrzycy na przykład. Najpowszechniejsze objawy niewydolności układu tętnic kręgowych to zaburzenia równowagi, tendencja do upadków, zaburzenia czucia, zwłaszcza na twarzy, tułowiu, spadek ostrości wzroku, podwójne widzenie i mowa skandowana, to wszystko są objawy, z którymi należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Całkowite zamknięcie na przykład tętnicy podstawnej mózgu, która powstaje z połączenia tętnic kręgowych, może nawet doprowadzić do zgonu. W obrębie szyi przebiegają wielkie pnie tętnicze i te właśnie uszkodzone mogą doprowadzać także do wszystkich tych objawów, o których mówiłam. Różnorodne także zmiany dotykające tkanek szyi, to nie tylko naczyń, ale właśnie kości, mięśni, mogą wywoływać różnego rodzaju zawroty głowy. Poważne uszkodzenia mogą także powstawać z przyczyn pourazowych. Szczególnie dotyczy to kierowców, których podczas gwałtownych ruchów dochodzi do silnego przeciążenia tkanek. Z kolei położeniowy zawrót głowy stanowi dolegliwość, która jest wyzwalana albo nasilana przez położenie głowy tzw. pozycji krytycznej podczas zmiany położenia. Typowe sytuacje, w których dochodzi do zawrotów, to przede wszystkim ostre skręty, schylanie ku dołowi ze skrętem, spoglądanie w górę. Tego rodzaju zawrót trwa kilkanaście sekund i kojarzy się z zaburzeniem uczucia orientacji, ale także z wymiotami i nudnościami. Dość często w czasie trwania dolegliwości może pojawić się oczopląs, jaki jest rytmicznym ruchem gałek ocznym niezależnym od woli. Zawroty głowy występujące u osób starszych są bardzo często wynikiem zaburzeń ukrwienia obwodowych albo ośrodkowych elementu układu przedsionkowego. Przeważnie dotyczą one osób z takimi chorobami, o których już wspominałam, czyli miażdżycą, ale także z nadciśnieniem tętniczym, z obecnością tzw. czynników ryzyka, o których również mówiłam w przebiegu tego programu. Zawroty pochodzenia naczyniowego to jest poważny sygnał, aby pójść do lekarza i rozpocząć diagnostykę oraz leczenie. Za chwilę właśnie opowiem o leczeniu. Leczenie zawrotów głowy można podzielić na przyczynowe i objawowe, jakie ma na celu zmniejszenie dolegliwości i objawów, szczególnie lęku, nudności i wymiotów. Leczenie przyczynowe z kolei dąży do eliminacji przyczyny, jest bardziej skuteczne i w większości przypadków, zwłaszcza u ludzi starszych, polega na poprawie krążenia mózgowego, a także leczeniu infekcji. Leki działają objawowo, działające objawowo, zwykle działają na podłożu hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego i mogą być stosowane tylko w ostrej fazie zawrotów głowy, dlatego że mają dużo działań ubocznych, niepożądanych. Do leków objawowych należą leki określane jako neuroleptyczne, ogólnie oczywiście przepisywane przez lekarzy. Wszystkie są te leki, jak i przeciwwymiotne, jakie podawane są zwykle doraźnie w przebiegu silnych bólów głowy, którym towarzyszą nudności, wymioty. Wśród tych leków starszych jest chloropromazyna, promazyna, takie jak sulpiryt, metoklopropamid. Po tych lekach jednak, jak mówiłam, występuje szereg objawów ubocznych, zespoły parkinsonowskie, dyskinezy. Do innych leków stosowanych w zawrotach głowy i właśnie w takim pogotowiu drgawkowym należą benzodiazepiny, diazepam, midazolam, klonazepam, które również działają uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo, ale ze względu na objawy uboczne, zwłaszcza silne uzależnienia po tych lekach, powinny być stosowane krótko, 72 godziny. Zwłaszcza niebezpieczne te leki są u ludzi starszych ze względu na właśnie zaburzenia, możliwość upadku. Również przy leczeniu zaburzeń zawrotów głowy i zaburzeń równowagi stosowane są leki przeciwhistaminowe, czyli te leki, które są stosowane w chorobach alergicznych, czy zarówno pierwszej generacji, jak klemastyna, prometazyna, jak i drugiej generacji. Podawane są zazwyczaj krótko, ale są znacznie mniej toksyczne niż te preparaty, o których mówiłam wcześniej, czyli benzodiazepiny i neuroleptyki. Silnie działające hamująco na zawroty głowy wykazuje Difergan, leki przeciwhistaminowe, również to takie jak dostępna bez recepty Aviomarina, która stosowana jest zwłaszcza w chorobie lokomocyjnej, ale też takie preparaty jak hydroksyzyna czy klemastyna. Spośród innych leków stosuje się, zwłaszcza w przypadkach zaburzeń krzepnięcia, leki antyagregacyjne, aspirynę, również różnego rodzaju leki przeciwinfekcyjne, zarówno przeciwwirusowe, jak i przeciwbakteryjne i leki moczopędne. Duże znaczenie w patologii bólu głowy mają zaburzenia przepływu krwi przez ośrodkowy układ nerwowy. Leki poprawiające krążenie mózgowe stanowią jedną z najczęściej przepisywanych grup leków w tej chwili, chociaż są pewne doniesienia, że mogą one nie dawać efektu terapeutycznego. Wśród nich znane są takie jak cinrazina, poza tym leki takie jak pentoksycyklina czy betahistydyna, bardzo często przepisywana przez lekarzy winpocetyna albo kawinton, bardziej naturalny preparat ginkgo biloba, czyli wyciąg z miłożębu, leki, które określane są jako cytoprotekcyjne, czyli poprawiające funkcje komórek nerwowych, zwłaszcza takie jak piracetam albo neotropil oraz pierwszej generacji leki takie jak centrofenoksin, pirytynoenerbol, które niewiele mają działań niepożądanych, poza tym, że nie wolno ich brać przed snem, ponieważ mogą powodować bezsenność. Jednak wszystkie te leki muszą być zapisywane przez lekarzy i kontrolowane w kontekście innych przyjmowanych preparatów. W zawrotach głowy jako lek wspomagający podaje się także, jak już mówiłam, w zależności od przyczyny, albo leki moczopędne, albo przeciwwirusowe, no i glikokortykosterydy. Bardzo interesującą na temat zawrotu głowy i leczenia wypowiada się także święta Hildegarda, która uznaje w ogóle zaburzenia w obrębie narządu słuchu i zarówno osłabienia słuchu, jak i zawrotów głowy jako wewnętrzną walkę między dyscypliną a swawolą. Na zaburzenia ukrwienia podaje jeden bardzo powszechnie używany przez nią środek Galgan, który rozszerza naczynia krwionośne, w ten sposób poprawia ukrwienie narządu przedsionkowego, oraz jaspis w postaci oliwki, który oddziaływuje prawdopodobnie również na ukrwienie i poprawę czynności ucha wewnętrznego. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat zawrotów głowy. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.